Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w piątek o poranku. Dziś rozmawiam z Jakubem Wiechem, zastępcą redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Panie Jakubie.
Dzień dobry Państwu.
To od razu mam do Pana pytanie za 100 punktów. Zygmunt Solorz, Michał Sołowow, teraz także Sebastian Kulczyk, wszyscy wielcy biznesmeni, właściwie z topu absolutnego polskiego, chcą budować elektrownie jądrowe. Skąd to nagłe i gremialne zainteresowanie właśnie energetyką jądrową?
Można tak zażartować, że zapatrzyli się oni w innego miliardera, Billa Gatesa, który również zainteresował się prywatną energetyką jądrową.
Kto wie, może tak było.
Możliwe. Natomiast uważam, że powód, dla którego akurat polscy miliarderzy chcą wejść w atom, jest zgoła inny niż fascynacje wielkimi ludźmi tego świata. Mianowicie w deklaracje, które płyną z takich spółek jak Syntos, czy ZEPAK, czy Ciech, dotyczące ich chęci budowy małych reaktorów jądrowych typu SMR w Polsce, no wynikają przede wszystkim z potrzeby zagwarantowania dostatecznie dużej podaży mocy dla przedsiębiorstw, dostatecznie dużej podaży czystych mocy, dodajmy, gdyż energetyka jądrowa to jest energetyka bezemisyjna. Reaktory jądrowe nie produkują emisji gazów cieplarnianych podczas swojej pracy. I właśnie te walory w tej technologii widzą miliarderzy, którzy również patrzą i analizują to, co się dzieje w polskim systemie elektroenergetycznym, który będzie się intensywnie transformował w najbliższych latach. I moim zdaniem chcą po prostu się zabezpieczyć dodatkowo na wypadek ewentualnych opóźnień czy turbulencji.
Czy przy okazji mogą na tym zarobić? Czy atom to jest też taki interes? Bo oprócz tego, że muszą mieć dostawę energii, choćby ZEPAK mówi o tym, że za parę lat tak naprawdę ma tylko zagwarantowane te takie dofinansowania do tego tradycyjnego systemu korzystania z tradycyjnych źródeł energii bodaj do 2024 roku, a potem nie wiadomo co, pewnie słabo. Natomiast pytam, mówię, bo to jest kwestia bezpieczeństwa, to już Pan powiedział, ich dalszego funkcjonowania, ich zakładów, ale czy także można zarobić na atomie?
Oczywiście, myślę, że te jednostki, jeżeli powstaną, bo to jest ta technologia, której jeszcze nie ma i dokładnie nie wiadomo, czy ona będzie w terminie i czy będzie w takim wymiarze, o jaki chodzi miliarderom, ale jeżeli przyjmiemy optymistyczny wariant, to znaczy, że małe reaktory jądrowe powstają w założonym czasie i mają one dostatecznie dobrą moc, dostatecznie dobre wskaźniki cenowe, jeżeli chodzi o produkcję energii, to one będą mogły służyć jako też opcja do sprzedaży mocy dla sieci, czyli innymi słowy mówiąc, te prywatne jednostki jądrowe będą mogły wesprzeć ogólny polski miks energetyczny, polską sieć elektroenergetyczną.
Czyli to nie jest konkurencja tak naprawdę dla planów rządowych, państwowych budowy polskiej energetyki jądrowej, tej takiej dużej energetyki.
Powiedziałbym, że jest to raczej dopełnienie, gdyż ten duży atom jest już na wyciągnięcie ręki, to znaczy w tym aspekcie, że technologia, o której mówimy w kontekście dużych bloków jądrowych, jest gotowa, jest dostępna, wystarczy tylko podpisać odpowiednie dokumenty, zaangażować się odpowiednich wykonawców, no i też wyłożyć odpowiednie pieniądze i można przystąpić do budowy tego typu jednostek. Natomiast małych reaktorów jądrowych, SMR-ów, cały czas jeszcze nie ma, one są dopiero opracowywane. Najbardziej zaawansowane prace są w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawdopodobnie będzie certyfikacja pierwszej takiej jednostki i potem te technologie mogą przewędrować do Unii Europejskiej.
Panie Jakubie, co to właściwie znaczy prywatna elektrownia jądrowa? Bo ja wiem, że bogaci ludzie mają prywatne jachty, prywatne samoloty, no ale elektrownie jądrowe?
Przede wszystkim chodzi o to, że te elektrownie będą stawiane najprawdopodobniej za prywatne pieniądze, przynajmniej w dużej mierze. Oczywiście jest tutaj opcja na pewne partnerstwo publiczno-prywatne i myślę, że taki wariant jest szczególnie prawdopodobny, zwłaszcza z tego względu, że państwo polskie pewnie będzie chciało wesprzeć transformację swojej energetyki dodatkowymi mocami, które będą współfinansowane przez prywatnych przedsiębiorców. Natomiast te małe reaktory jądrowe, o których tutaj mówimy, to są jednostki niewielkiej mocy w stosunku do dużych bloków jądrowych, mniej więcej trzykrotnie mniejsze, czyli około 300 megawatów.
Stąd ten mały atom, tak? Ta nazwa, bo takie rozgraniczenie się pojawia. Mały atom, duży atom.
Tak jest, dokładnie. I właśnie ich największą zaletą ma być to, że będą one produkować produkowane seryjnie, hurtowo, będą zjeżdżać z taśmy produkcyjnej, przez co ich cena będzie odpowiednio niższa. Więc dzięki temu będą one dostępne dla podmiotów mniejszych niż państwa, czyli na przykład właśnie dużych firm należących do miliarderów, które będą zainteresowane własnymi źródłami energii elektrycznej, których nie będzie satysfakcjonować na przykład sama energia ze źródeł odnawialnych.
Pańskim zdaniem to jest pozytywna informacja, w sensie jakby tych planów ogólnych rządowych, że tak naprawdę rząd powinien ucieszyć się z tych deklaracji wielkiego biznesu?
Na pewno nie powinien się smucić, niemniej trzeba się przygotować. To znaczy przede wszystkim konieczne są zmiany w prawie, które już zawczasu będą adaptowały polskie ustawodawstwo do wdrażania takich rozwiązań jak energetyka jądrowa w małej skali oraz to trzeba będzie wyszkolić odpowiednich urzędników z dozoru jądrowego znających się na tego typu jednostkach i też przygotować sieć elektroenergetyczną do ewentualnego wpięcia małych elektrowni jądrowych.
Zygmunt Solorz powiedział takie zdanie, że właściwie atom jest jedynym realnym źródłem energii, który na masową skalę może zastąpić węgiel i aby stanie czystej energii czeka nas katastrofa. Podpisuje się pan pod tym argumentem Solorza za budową tej elektrowni jądrowej, małej, modułowej. Tych reaktorów modułowych.
Podpisuję się, aczkolwiek rozwinąłbym tę myśl tylko o to, że jest to jedyne dostępne rozwiązania w tym momencie, które można będzie wstawić w zasadzie wszędzie i nie będzie ono wymagało dodatkowego stabilizowania w formie chociażby budowy kolejnych mocy, na przykład w gazie.
No tak, ale wiemy już, że ta lokalizacja jest wyznaczona. Pewnie można postawić ją wszędzie, ale ma być w Pątnowie, u nas w Wielkopolsce, na bazie zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin. Tak, Pątnów jest także wskazany jako lokalizacja w rządowym programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Prezes ZEPAK-u Piotr Woźny, który urzęduje w Pątnowie, mówi, że powtarza, nasze plany nie są konkurencyjne w stosunku do planów państwa. No i ten Pątnów nam wychodzi. To jest dobry pomysł, realny, jak pan to ocenia?
To jest tak naprawdę pytanie do geologów, którzy są w stanie oszacować, czy Pątnów spełnia rygory geologiczne, tektoniczne, jeżeli chodzi o niepotencjalną lokalizację dla elektrowni jądrowej. Natomiast biorąc pod uwagę, że faktycznie te rejony są wskazane w Polskim Programie Energetyki Jądrowej jako zalecana, czy jako wskazana lokalizacja dla dużej elektrowni jądrowej, można założyć, że faktycznie jest to w miejsce odpowiednie dla tego typu technologii i także mały reaktor jądrowy będzie mógł tam powstać.
Mnie bardzo zainteresowała informacja, że tak naprawdę współpracę z tymi biznesmenami dużymi, którzy wchodzą w te reaktory modułowe, podejmuje amerykańska firma IP3. No i tam się pojawia nazwisko, był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Mosbacher, która weszła w skład zarządu tej firmy. A ta firma ma właśnie doradzać w tym, jak mają powstać tym modułowe reaktory jądrowe w Polsce.
Tak, to jest ciekawa informacja na pewno na polskie warunki, natomiast jeżeli spojrzymy na europejski sektor, czy to energetyczny, czy szerzej też paliwowy, to zobaczymy, że to nie jest nic nowego. To znaczy spółki, które prywatne, które są, czy państwowe, które są zainteresowane współpracą z określonymi grupami interesu, czy państwami, często angażują byłych polityków, dyplomatów do tego typu przedsięwzięć.
No jak kojarzę kanclerza Schrödera, ale to we władzach Gazpromu, zdaje się to.
No właśnie, To jest dokładnie ten sam mechanizm, tylko właśnie wykorzystanie pewnych wpływów politycznych, koneksji towarzyskich do przyspieszenia, do zagwarantowania odpowiedniego procesu realizacji projektów. Więc to nie powinno dziwić. To jest, tak się załatwia interesy w dobie właśnie dużej energetyki w obecnych czasach. Natomiast to powinno raczej cieszyć, że rzeczywiście wchodzimy na ten poziom operowania, który jest już stosowany przez takie państwa jak Rosja, które nie obawiają się sięgać po byłych kanclerzy czy ministrów.
I ich wpływy, jak rozumiem, w establishmencie i wśród decydentów podejmujących decyzje. Ja jeszcze wrócę do dużego atomu, do tych planów polskiego rządu, polskiego państwa dotyczącego polskiej energetyki jądrowej, dużej. No i teraz mamy trzy rozpatrywane lokalizacje. Prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że co najmniej dwie lokalizacje będą przyjęte. Jedna to jest Żarnowiec albo ogólnie okolice nadmorskie, Bełchatów i właśnie Pątnów. Zdaje się, że nadmorska lokalizacja no, wydaje się przesądzona z tego, co czytuję gdzieś między wierszami. Natomiast pytanie Bełchatów czy Pątnów, bo słyszałem, że Bełchatów to tak sejsmicznie tak sobie wypada, jeżeli chodzi o tamte zachowania właśnie geologiczne.
Wszystkie te lokalizacje znajdują się w polskim programie energetyki jądrowej, natomiast można z ogromnie dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać, iż pierwsza polska duża elektrownia jądrowa powstanie nad Bałtykiem ze względu na odpowiednią podaż wody potrzebnej do ochłodzenia jej bloków. Co będzie dalej, to tak naprawdę zobaczymy, gdyż będzie to raczej kwestia też pewnych rozgrywek wewnętrznych, politycznych, jeżeli chodzi o polityków lokalnych zaangażowanych właśnie w tych regionach, którzy będą chcieli pewnie przyciągnąć taką inwestycję, bo zarówno Pątnów, jak i Bełchatów to są miejsca, które w tym momencie słyną z energetyki, ale tej emisyjnej i chcą się transformować. I to będzie konieczność tutaj zajdzie, żeby redukować obecnie istniejące etaty, a elektrownia jądrowa i proces jej budowy może pomóc wygenerować nowe. Natomiast biorąc pod uwagę możliwości geologiczne, no to tutaj to znowu jest pytanie do podmiotów odpowiedzialnych za analizę, czy to w tektoniki, czy właśnie w innych warunków lokalnych, w tychże lokalizacjach. I dokładnie takie precyzyjne badania będą w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy w Bełchatowie, czy Pątnowie można postawić dużą elektrownię jądrową.
Czy Pątnów, region, który no, tak naprawdę żył w dużej mierze z tego klasycznego korzystania z klasycznych zasobów energii, dziś nazywanych brudnymi, czy to jest taki wielki skok cywilizacyjny dla regionu? Nie wiem, coś takiego jakby nagle przenieść KGHM w pobliżu Konina, taka budowa elektrowni jądrowej dużej. Jak to się przekłada gospodarczo, już tak na sam koniec?
To jest na pewno nowość technologiczna i pewnego rodzaju faktycznie rewolucja. Natomiast jeżeli chodzi o ekonomię, no to budowa 1 gigawata mocy w energetyce jądrowej będzie angażowała do 10 tysięcy osób według...
Czy miejsca liczeń. Pracy.
Tak, więc jeżeli chodzi o miejsca pracy. Natomiast samo operowanie energetyką jądrową to jest rzecz odpowiednio mniejsza. Niemniej mieszkańcy skorzystają z tego z tej inwestycji chociażby w ten sposób, że trzeba będzie odnowić całość infrastruktury otaczającej elektrownię jądrową, czyli linie przesyłowe, infrastrukturę drogową.
No i podatki, to... które potem płaci, prawda? Ta firma, która tak się lokalizuje, choćby od nieruchomości. No to jeszcze dodam, że przynajmniej ta pierwsza prywatna, jak to się mówi, elektrownia modułowa, te reaktory małe, mają powstać zgodnie z planami wielkiego biznesu do 2030 roku. Będzie to, przypomnę, Pątnów koło Konina. A dziś na temat energetyki nowa szans, przede wszystkim szans zagrożeń, to chyba pan nie widzi, przynajmniej z naszej rozmowy tak wynika. O tym rozmawiałem z Jakubem Wiechem, zastępcą redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam, dobrego weekendu życzę.
Wzajemnie, dziękuję.
Kluczowy temat.